Magazyn Jak Minął Dzień, a w nim zapowiadani już dzisiaj goście. Bardzo się cieszę. To też w pewnym sensie takie zatrzymanie się nad jubileuszem 25 lat Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Z tej okazji się spotykamy. Tak, proszę Państwa, pomyślałam sobie, że dobrze by było spotykać się nie tylko z władzami uczelni, z władzami wydziałowymi, ale przede wszystkim porozmawiać z taką żywą tkanką, czyli z pracownikami naukowymi, którzy przy okazji też są absolwentami tegoż wydziału. I dzisiaj w naszym studiu dr Martyna Jurzyk, witam bardzo serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
I dr Roman Bobryk.
Dobry wieczór.
Dr Martyna Jurzyk w bibliotece. Można panią doktor spotkać i dr Roman Bobryk z Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. Ja tak się zastanawiam, czy państwo pamiętają te zamierzchłe, bardzo zamierzchłe czasy, kiedy trzeba było podjąć decyzję o rozpoczęciu studiów i padł wybór na studia humanistyczne. Czy wtedy, tak jak teraz często się słyszy, usłyszeli państwo, no dlaczego chcesz być humanistą? Gdzie ty potem znajdziesz pracę po pierwsze? Co ty będziesz w życiu robił? No poszukaj jakiegoś innego zawodu. Czy były takie sytuacje? Czy pamiętają w ogóle państwo ten moment wyboru studiów?
To znaczy w momencie, kiedy my podejmowaliśmy decyzję o kierunku studiów, jeszcze nie było takiego rynku pracy, że po studiach humanistycznych był problem ze znalezieniem pracy. Generalnie każdy, kto szedł na studia, potem jakoś tak z automatu gdzieś tam tą pracę najczęściej w szkolnictwie się znajdowało. Natomiast kiedy kończyliśmy studia,
to już
problem się zaczął.
Tak.
I już wtedy było trudniej. Ja pamiętam, że po skończeniu studiów obdzwoniłam wszystkie okoliczne szkoły, czy praca dla historyka jest, bo skończyłam historię. No i się okazało, że nie. No ale pojawiła się inna możliwość właśnie pracy w bibliotece. I tak po historii pracuję w bibliotece.
Panie Romanie, jak było u pana?
Tak, to prawda. No, jeszcze nie było takich w zasadzie utrudnień, czy teraz mamy wręcz oficjalną propagandę odstręczającą od studiów humanistycznych. Raczej było tak, jak opowiada pani Martyna, że kto zaczynał studia, szedł na studia humanistyczne, czy jakiekolwiek inne studia, ten mógł spokojnie sobie znaleźć pracę na rynku. Wiadomo oczywiście, że też wiąże się to z innym stopniem dostępności studiów. W czasie, kiedy myśmy zaczynali studia, to było około 25 lat temu, a inaczej to wyglądało prawie już w momencie, kiedy kończyliśmy, kilka lat później zupełnie wszystko wyglądało inaczej.
A ja jednak chciałabym się zatrzymać, kiedy to było przy tym problemie, dlatego że to był początek funkcjonowania Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie, prawda? Po tej
tak.
przerwie, bo tam nie mówimy o tych czasach wcześniejszych, kiedy no, były...
Liczonych do dzisiaj latach, 25 lat temu.
I państwo jakby rozpoczynali studiowanie, kiedy ten wydział w zasadzie dopiero powstał.
Tak. Powstawał Wydział Humanistyczny. Ja byłam pierwszym rocznikiem historii.
Uczyliśmy się pierwszym rocznikiem filologii. Uczyliśmy się w sąsiednich barakach.
Tak, w barakach nad Reschera słynnych.
Tak,
dzisiaj już nieużywanych.
Warto też przypomnieć, że siedziba się zupełnie teraz zmieniła.
Tak, jeśli chodzi o warunki lokalowe, to przeskok jest cywilizacyjny wręcz.
Ja jestem też ciekawa tego momentu, kiedy no, państwo zdecydowali, żeby pozostać jednak na uczelni, bo no, tutaj biblioteka, pani już wspomniała, ale pani Romanie miał jednak przerwę między skończeniem studiów, a powrotem na uczelnię. To była praca w Pracowni Kultury Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Dobrze jestem poinformowana.
Początkowo to w ogóle nie było pracy, więc ja teraz rozumiem przynajmniej, co czują studenci niektórzy, którzy od razu po studiach mogą sobie tej pracy nie znaleźć, a później po pół roku zacząłem pracę w Instytucie Slawistyki. Kilka lat to trwało, bardzo ciekawe kontakty można było w ten sposób nawiązać. To wszystko procentuje oczywiście do tej pory, bo raz zawarte znajomości w zasadzie pozostały i ułatwia to i publikowanie, i możliwość jakichś zagranicznych wyjazdów, czy teraz ostatnio na przykład zaproszenia profesor wizytującej na przyszły rok do naszego instytutu.
Czyli ta współpraca cały czas przebiega teraz już pan będąc na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego może gdzieś tam o to wsparcie naukowe też prosić, aplikować w Warszawie. To nie ma z tym problemów.
Nie powiedziałbym, że współpracujemy z Instytutem Slawistyki jako takim. Raczej chyba to kwestia prywatnych kontaktów.
Rozumiem.
I bardziej też kontaktów z uczonymi z zagranicy, z którymi, prawda, wtedy miałem możliwość się poznać, nawiązać jakieś przyjaźnie też utrzymujące się do tej pory.
Ale te kontakty zagraniczne w pana przypadku, one właśnie są bardzo rozbudowane i trwają. I pan no, kawał świata zjeżdża, żeby i wykłady mieć i brać udział w konferencjach w różnych formach tej współpracy naukowej. Proszę parę słów na ten temat powiedzieć, bo myślę, że jest to bardzo ciekawe, dlatego że nie jest tak, że wszystkie osoby, które zajmują się działalnością naukową, korzystają z takich możliwości, tych zagranicznych kontaktów.
Ja muszę sprostować. Na wykłady to raczej rzadko się jeździ, przynajmniej w moim przypadku. To wynika może po części z tego, że zajmuję się taką, a nie inną dziedziną wiedzy, że zajmuję się polonistyką czy zachodnich uniwersytetach, czy na wschodzie. Raczej polonistów prawie się nie uświadczy. Natomiast ze swoimi badaniami mogę uczestniczyć w tych zagranicznych konferencjach, zwłaszcza jeśli mamy tematy takich spotkań stosunkowo szerokie. Ewentualnie staram się też dostosować do tematyki, czy do zainteresowań tamtejszej publiczności. Czasami zajmuję się literaturą rosyjską, bo to jest w obrębie slawistyki europejskiej jednak ta dominująca nauka, dominująca tematyka, która wszystkich przyciąga.
A mogę zapytać szczegółowo ostatnio, nad czym pan pracuje, z jakimi tematami właśnie można pana usłyszeć, czy na konferencjach, czy co pana teraz naukowo zajmuje, także gdzieś tam czasami w nocy sen z powiek może spędza. Nie wiem, czy to tak jest już po wielu latach.
W nocy snu z powiek nie spędza, dlatego że przyzwyczaiłem się do nocnego trybu pracy, więc ja zaczynam pracę o 23 i kończę około 3 nad ranem albo 4. I to jest normalne, no chyba, że trzeba o 7 rano wtedy wyprawić syna do szkoły jeszcze. Przepraszam. A zajmuję się w ostatnich dniach, latach, miesiącach twórczością Zbigniewa Herberta, dlatego że przygotowuję na ten temat książkę, która miałaby być podstawą habilitacji.
Ale to też jest powrót do tematu.
To jest powrót. Herbertem zajmuję się w zasadzie dzisiaj, policzyłem sobie w zasadzie też od początku studiów, bo moja pierwsza praca zaliczeniowa dotyczyła jednego z wierszy Herberta, Gry pana Cogito, z tego najsłynniejszego tomu Herberta, pan Cogito.
Teraz studenci sięgają po tych mistrzów poezji. Herbert, Szymborska. Czy w ogóle teraz czyta się poezję wśród studentów, jeśli chodzi o temat, nie wiem, prac magisterskich, myślenie o doktoracie? Zastanawiam się, czy w ogóle teraz współcześnie możemy mówić o pojawiających się takich wielkich poetach, którzy no nie wiem, mogą być takim przedmiotem badań, czy raczej tutaj nie tylko w pisaniu samych prac jest pewna luka, ale także w poszukiwaniu takich wybitnych poetów we współczesnej literaturze.
Polskie literaturoznawstwo wypracowało sobie chyba już upowszechny temat tak zwanej poezji mistrzów. I tutaj zwykle się zalicza właśnie te nazwiska, o których pani wspomniała. Różewicz ewentualnie mógłby być jeszcze doliczony i Miłosz. I chyba następców nie widać. Wydaje mi się, że poezja teraz ustąpiła w dużym stopniu miejsca żywiołowi prozy, że teraz w zasadzie wszyscy piszący rzucają się na prozę. Z jakiego powodu trudno mi powiedzieć. No wiadomo, chyba trudniej jest napisać dobry wiersz niż jakiś tekst prozatorski, ale to moje prywatne zdanie. Tam w poezji wydaje mi się wszystko jest bardziej skondensowane.
Czyli raczej nie ma
studenci
typu.
Też raczej szukają tutaj już tego, co się chyba, przepraszam, jeśli kogoś może urażę, ale co się da łatwiej czytać, łatwiej zrozumieć.
Możemy na przykład wskazać na jakiś taki zdecydowanie mocno popularny nurt w tych poszukiwaniach. Jaka to jest literatura?
Literatura z pewnością zróżnicowana. Dominuje według mego rozeznania teraz raczej literatura fantastyczna w różnych jej aspektach. I to fantasy nawiązujące do takich tradycji, konwencji rycerskich i to futurystyczne zupełnie. A przynajmniej wśród części w ogóle chyba nawet nie literatura jako taka, jako literatura piękna, a sięgają po różnego rodzaju albo reportaż.
Bardzo modne zresztą modne, ostatnio,
prawda,
też.
Oczywiście. Albo na przykład książki z zakresu psychologii.
Czyli takie poszukiwania, no już nie tylko bezpośrednio związane z samą literaturą.
Ale chyba pan, właśnie poszukiwania, tak by to trzeba było nazwać.
Szukanie czegoś nowego, tak, czegoś, co było
oryginalne. Nie wiem, czy oni wiedzą, że szukają czegoś, czy to jest takie nie do końca świadome. Na pewno czyta się to, co się czyta przyjemnie, co się, powiedzmy, też lubi czytać.
No ale pan na razie wierny Herbertowi, to na razie nie spędza snu z powiek, bo pan nie sypia nocami, jak już ustaliliśmy. Pani Martyno, biblioteka też bardzo się zmieniała na przestrzeni tych lat. Tutaj trochę przed wejściem na antenę wspominaliśmy wspólnie czasy, kiedy jeszcze ksero nie było. To gdzie
tak,
tam
na początku, kiedy my zaczynaliśmy studia, dzisiejszemu studentowi na pewno jest ciężko sobie wyobrazić takie studia i taką bibliotekę, gdzie nie ma ksero, nie ma skanera. Katalog jest tylko kartkowy, bo dzisiaj stoi u nas w bibliotece katalog kartkowy już nieaktualizowany, ale można jeszcze sobie do niego zajrzeć.
Jako zabytek.
Jako zabytek, jakaś może ciekawostka, chociaż część książek jeszcze mamy nie wprowadzoną
już
do katalogu
nie
komputerowego.
Się tym katalogiem
tak,
posługiwać.
Tak, jak kiedy mówimy studentowi, że coś należałoby jeszcze sprawdzić w katalogu kartkowym, to są wielkie oczy i zdziwienie,
ale jak
że,
to?
Że jak to, że to nie wszystko jest w komputerze. W każdym bądź razie jest też o wiele większy zasób książek, licząc na woluminy, na sztuki, więcej tytułów czasopism, również zagranicznych, tak samo jest z książkami, jest to większa łatwość kupowania, zamawiania książek. Kwestia jest przyjścia, chęci, skorzystania, na tyle jest dużo możliwości w tej chwili w bibliotece przeszukiwania różnych baz, gdzie kiedyś się robiło na piechotę wszystko. Było coś takiego jak BZC, w papierowej formie wydawana bibliografia zawartości czasopism.
Korzystam
gdzie
do
się No właśnie, jeśli ktoś się przyzwyczaił, to do dzisiaj może z tego korzystać. Gdzie w formie papierowej w roku wychodziła wielka sterta formatu A4, gdzie najpierw szukało się hasła, potem numer w innym zeszycie trzeba było znaleźć według tego numeru artykuł i wtedy się miało i literaturę. W tej chwili wchodzi się do bazy, wrzuca się hasło, wrzuca się na przykład słowo z tytułu i baza wszystko przeszukuje, także to jest wszystko o wiele szybsze. Natomiast problem jest jakby troszeczkę w drugą stronę, że pojawia się konieczność szkolenia czytelników z możliwości, z jakich, w możliwościach, z jakich mogą korzystać w bibliotece.
Czyli teraz szkolenie biblioteczne to nie byle co. To nie tylko 15 minut ogólnego mówienia, tylko naprawdę trzeba
No tak, szkolenie biblioteczne to, co studenci muszą zaliczyć, żeby mieć tam rok zaliczony studiów. Robią sobie online i to nie jest aż takie skomplikowane. Natomiast jeśli chcą wykorzystać pełne możliwości, jakie stwarza biblioteka, czyli bazy danych, również pełnotekstowe, gdzie wchodzimy do bazy i jest artykuł z czasopisma wydanego daleko za granicą, jest w pełnym tekście, możemy go sobie przeczytać, nie ruszając się z siedlec. Także do tego są potrzebne szkolenia. Na tyle to jest szeroka oferta i na tyle głęboka oferta, że trzeba studenta przeszkolić. Mało tego, panie z oddziału informacji, które szkolą tych studentów, też się przygotowują do szkoleń pod kątem kierunku studiów. Czyli to też nie jest ogólne szkolenie, tylko sprofilowane, bo to bazy są specjalne i tak dalej. Więc to jest taki problem. Studenci też bardzo często nie mają świadomości właśnie, że mogą przyjść do oddziału informacji naukowej, że mogą szukać w bazach. Niektórzy próbują właśnie szukać na piechotę, zamawiając na przykład całe roczniki czasopism i kartkując je i od nas się dowiadują, że mogą to zrobić w o wiele prostszy sposób. mogą skorzystać z, w tej chwili jest coś, funkcjonuje coś takiego jak wypożyczalnia wirtualna, to się nazywa Akademika, gdzie przychodzą do czytelni, bardzo dużo tytułów czasopism jest w tej chwili, roczników naukowych, zeszytów naukowych do tej bazy wprowadzonych, mogą skorzystać u nas. Czego nie mamy, możemy sprowadzić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną. Akurat ja się zajmuję tą międzywypożyczalnią. No ostatnio nawet na Uniwersytecie Columbia zamawiamy książkę, jest w trakcie realizacji, czekamy. Oczywiście zamówienia z Niemiec to już jest taki standard na przykład, a w Polsce to już w ogóle.
Rozumiem, że biblioteka to nie jest tylko takie miejsce, gdzie można z tego wszystkiego skorzystać, ale to również jest jakby odrębna jednostka naukowa, która także się rozwija pod kątem naukowym i tutaj też szerokie pole do popisu dla pracowników, którzy mogą
Ten
rozwój naukowy
swój realizować. Cała ta oferta jest skierowana przede wszystkim do pracowników naukowych, którzy tutaj jakby mają wsparcie w bibliotece i tak samo mogą korzystać z naszej pomocy. Wiadomo, że my jako bibliotekarze jesteśmy bardziej zorientowani w takich kwestiach. No i po to jesteśmy, żeby pracownikom naukowym pomagać. No i chętnie to robimy, aby tylko do nas przyszli.
A ja tak jeszcze wrócę do, bo troszeczkę uciekliśmy od tego mojego pytania dotyczącego pozostania na uczelni. Tutaj powrotu w przypadku pana doktora Romana Bobryka. Czy na przykład państwo obserwując studentów już i od strony obecności w bibliotece, no bo przecież oni tam przychodzą pracować, można wiele rzeczy zaobserwować, ale także już bezpośrednio pracując z nimi na zajęciach, czy na przykład to widać, że ktoś ma tą żyłkę naukową, że to jest osoba, która mogłaby sprawdzić się jako pracownik naukowy, że państwo czują, że na uczelni pozostanie? I tu od razu drugie pytanie, czy będzie taka osoba miała taką szansę?
No co do szansy, to chyba nie do nas pytanie.
No to prawda.
Tak, no, na pewno jednak można zauważyć, że uczelnie w dużym stopniu ograniczyły nabór młodej kadry naukowej, więc myślę, że prędzej czy później czeka nas dopiero zderzenie z faktem, że mamy dużą dziurę pokoleniową w tym zakresie. To chyba nie powinno tak do końca wyglądać, dlatego że co kilka lat, powiedzmy, też zmienia się zakres lektur, ta wiedza ewoluuje. Ci nowi przychodzący w jakiś sposób tu wprowadzają zawsze świeży powiew. Czy widać? Chyba widać.
Widać.
W bibliotece widać, kto się interesuje. To znaczy, ja mogę ze swego podwórka powiedzieć, że mnie niektórzy tacy studenci potrafią nękać czy mailami, czy na Facebooku jakimiś zapytaniami o tematy prac, gdzie można coś znaleźć.
Pasjonaci?
Tak, w jakimś stopniu chyba.
Zdarzają się
chyba
jeszcze.
Chyba tak, zdarzają.
W bibliotece to jest bardzo prosto zaobserwować, bo taką cechą tych bardziej zaangażowanych studentów jest to, że często przychodzą. Że on, nie, powiedzmy, co drugi dzień, co trzeci dzień jest w bibliotece, bo potrzebuje z czegoś skorzystać. No nie wszystko da się wyciągnąć z internetu.
Czegoś szuka.
Widać, że siedzi, kartkuje książki. Także choć po takim prostym jakby wskaźniku widać, że to jest student mocniej zaangażowany i że pisząc pracę nawet zaliczeniową, tam semestralną, nie mówię już o licencjackiej czy magisterskiej, pisząc taką zwykłą zaliczeniową pracę, angażuje się w to, szuka literatury, prosi o pomoc, że jeszcze by jakiś artykuł może by mu się przydał, że jeszcze czegoś może by dało się poszukać. Także tutaj można faktycznie powiedzieć, że tak, to są zadatki na naukowca albo na dobrego nauczyciela.
Tak, bo inni próbowaliby takiej wiedzy przede wszystkim w internecie poszukać i jeszcze nie daj Bóg szukać pracy zaliczeniowej w internecie. Choć to się chyba coraz rzadziej jest.
Coraz rzadziej się to zdarza.
A proszę mi powiedzieć, bo tak, trudno być naukowcem nie publikując. To w zasadzie nie da się chyba w ten sposób, przynajmniej teoretycznie. Bo podejrzewam, że też no jak wszędzie w każdym zawodzie różne są sytuacje. Niemniej jednak mam takie poczucie, że pokolenie obecnych studentów nie jest przyzwyczajone do pisania zwartego tekstu, jeszcze tekstu naukowego. No oczywiście muszą napisać jakieś tam prace na przestrzeni swoich studiów. Muszą się potem obronić, pisząc pracę magisterską. Ale czy nie mają państwo takiego poczucia, no właśnie jako pracownicy Wydziału Humanistycznego, że my coraz mniej już piszemy i coraz gorzej w ogóle, już nawet w takim wymiarze społecznym, nam posługiwanie się językiem polskim w piśmie wychodzi. Jak to wygląda wśród studentów? Państwo też mają jakiś przekrój taki.
Tak, no, mają studenci z tym problem, szczególnie przestawienie się. Nie chcę tutaj obwiniać liceów czy techników, po których studenci do nas przychodzą, ale jest taki problem z przestawieniem się na dłuższe pisanie. Bo teraz niestety w szkołach średnich jest taki trend, że proszę napisać w 20 zdaniach, gdzie są liczone słowa. To dużo, no właśnie. Yep. I potem trzeba się przestawić i pracę napisać na 3 strony, gdzie to jest 3 razy tyle, co hasło w Wikipedii.
Moje najbardziej chyba tego typu bolesne zderzenie z rzeczywistością wyglądało tak, że kiedy przy okazji któregoś z kolokwiów zadałem studentom pytania, na które zwykle raczej spodziewałbym się odpowiedzi opisowej, dostałem jedno dwuzdaniowe odpowiedzi. I to po prostu doszedłem do wniosku, aha, w ten sposób wygląda przygotowywanie studentów do testów. Znaczy, przepraszam, uczniów bardziej, bo to był jeszcze wtedy pierwszy rok. Więc oni świeżo po liceach przyszli jeszcze.
Tak, teraz nie ma już w szkole średniej, natomiast niektórzy, nie ma tych dłuższych form wypowiedzi, jest bardzo mało.
Niektórzy studenci jednak piszą i publikują. I to jest też później w jakiś sposób doceniane, czy oceniane wchodzi w obszar oceny studenta w przypadku przyznawania, występowania o stypendia naukowe. Za takie publikacje oni zostają dodatkowo, jakby tutaj docenieni, zyskują dodatkowe punkty pod tym względem.
No bo tu rodzi się też niepokój, że jeżeli nie będzie tej umiejętności pisania prac.
Ci najbardziej ambitni jeżdżą na konferencje gdzieś tam w kraju. Teraz, jeśli dobrze pójdzie, wybieram się z trójką w przyszłym roku do Estonii na konferencję studencko-doktorancką z koła polonistów.
Czyli nadzieja jest.
Nadzieja jest. To działają już te studenckie koła naukowe, które można powiedzieć, że są takimi grupami wsparcia, gdzie ci studenci wzajemnie się tak uaktywniają, napędzają się, nakręcają, motywują.
Tylko to nie przechodziło w niezdrową rywalizację.
Tak, no, sądząc po sprawozdaniach tych kół, to faktycznie bardzo pozytywna jest działalność tych kół studenckich.
A tak zastanawiałam się, co w tej chwili jest takim, nie wiem, słabym, tak się współcześnie mówi, że coś jest słabe, czyli nie do końca dobre i pozytywne, żargonem trochę, ale takim ciemnym punktem pracy naukowej. Kiedyś był problem z kontaktami międzynarodowymi, trudno było gdziekolwiek wyjechać jeszcze w starych czasach systemowych. Potem to się trochę zmieniało, były problemy finansowe. Teraz już nie jest aż tak źle ani z jednym, ani z drugim, ale gdyby państwo tak się mieli zastanowić tutaj razem z naszymi słuchaczami, co jest tym takim najtrudniejszym, najbardziej mozolnym punktem właśnie, kiedy myślą państwo o możliwościach rozwoju naukowego?
Wiadomo, albo nie wiadomo. Ale na pewno jednym z takich punktów będzie w gruncie rzeczy brak jakiejś stabilności, tutaj zawodowej stabilności zatrudnienia. Nawet rozwijając się, nie ma się pewności, że dalej może będzie się pracowało w tym zawodzie, a trudno się powiedzmy po 20 czy 30 latach pracy przestawić na coś innego tutaj z pewnością. Z drugiej strony wiadomo, że to wymagałoby też od każdego pracownika naukowego ciągle rozwoju, ciągle jakby czytania czegoś nowego, publikowania. W pewnym momencie niektórzy mogą stracić tutaj całą inwencję, całą chęć jakby tutaj do tego własnego rozwoju.
To też jest chyba taka sytuacja ogólna, nie tylko jakby wewnątrz uczelni, wewnątrz uniwersytetów. tylko to wiecznie zmieniające się pomysły ministerstw na to, jak szkolnictwo wyższe ma wyglądać, jak
tak,
ma być.
Czeka nas nowa reforma.
Tak, teraz, zobaczymy, teraz właśnie jak ona tak, teraz ta niepewność jest na tyle duża, że to już nawet nie będzie zależało od naszych władz tutaj, naszych uniwersyteckich, tylko gdzieś tam na poziomie ministerialnym będą zapadać decyzje, a potem szkoły wyższe muszą się w tym odnaleźć po prostu, poustawić sobie wszystko od początku. Także to też jest ta taka właśnie ten doza spora takiej niepewności, na którą zupełnie już się nie ma wpływu.
Tak, bo to jest wielostopniowa niepewność, tak. Może powiedzmy w ten sposób.
No i często pewnie warto o niej nie myśleć, nie zastanawiać się tak w codziennej pracy, bo to może trochę
najlepiej
przeszkadzać.
Najlepiej po prostu starać się robić swoje chyba, tylko w pewnym momencie czasami nie daje się nie myśleć.
Ale to są te zmiany takie, które no rzeczywiście mogą być trudne i gdzieś tam mogą destabilizować, ale ja też chciałabym zapytać o te zmiany dobre, czyli to, co zmienia się w takim modelu kształcenia humanistycznego. Czy państwo na przykład byliby w stanie zwrócić na uwagę na to, co jest takim, nie wiem, właśnie tym teraz mocnym punktem? Nie wiem, myślałam o tym, że jest to jakiś rodzaj interdyscyplinarności, że teraz nie da się w zasadzie skupiać aż tak bardzo, chociaż pewnie jest to potrzebne na jakichś etapach pracy naukowej, w jakiejś niszy tematycznej, że mimo wszystko dzisiejsze czasy wymuszają tą interdyscyplinarność. Ale ja się mogę mylić, ja nie jestem naukowcem.
Nie, to jest chyba taki trend obecny.
My się też możemy mylić jeszcze bardziej.
To jest taki
ale
obecny
jak
trend
to
tak naprawdę, ta interdyscyplinarność.
Czy to jest
teraz
rzeczywiście jest pomocne, czy wręcz przeciwnie?
Spotykałem się wręcz z opiniami, że na Zachodzie w zasadzie już się nie czyta literatury, tylko raczej na temat, na sztuki wizualne przechodzi. Mhm. Więc z pewnością jeden z kolegów znanych slawistów włoskich zaczął rzeczywiście teraz być wykładowcą przede wszystkim kultury wizualnej rosyjskiej. Myślę, że to jest w jakiś sposób potwierdzenie tych opinii, ale w jakim stopniu miarodajne. No, trudno mi to zweryfikować, nie siedząc w tamtym systemie.
Ja też sama brałam udział w takim projekcie, takim właśnie interdyscyplinarnym. Projekt spory finansowany z funduszy Unii Europejskiej przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, a noszący tytuł Kultura uzdrowiskowa Europy. I właśnie to był projekt bardzo interdyscyplinarny, poczynając przez historię do współczesności, od medycyny po zarządzanie, także w zasadzie bardzo szeroki kontekst i na konferencjach naprawdę siedziałam z wielkim zainteresowaniem, słuchałam wykładów, bo w zasadzie każdy był z zupełnie innej bajki temat. Ja na przykład przygotowywałam o sanatoriach w dwudziestoleciu międzywojennym, o uzdrowiskach. Bardzo ciekawe były wykłady o zarządzaniu we współczesnych uzdrowiskach, jak to wygląda, które uzdrowisko ma szansę przetrwać, które się jak rozwija, analiza. Także tutaj jest też taka interdyscyplinarność, gdzie się łączy różne dziedziny i wychodzi z tego wspólny temat.
Tak, ja mogę dorzucić ze swego podwórka w zasadzie to, że interdyscyplinarny charakter miała moja praca doktorska, która dotyczyła związków literatury i malarstwa.
Właśnie bardzo, ja zawsze muszę państwu powiedzieć, że strasznie lubię te pogranicza, gdzie łączy się trochę jedno z drugim, nie wiem, teologia z literaturą, literatura z malarstwem, że można jakby no, pokazać, że świat jest szalenie wielowymiarowy, tylko tak zawsze się zastanawiałam, no, na ile to jest w tej działalności naukowej, w takim no, już ślęczeniu naukowym nad jakimś wycinkiem rzeczywistości, często spotykane tak naprawdę w pracy. Bo to jest trudniejsze, powiedzmy sobie szczerze, żeby jednak te dziedziny połączyć.
Ale ciekawsze. To jest też taka w pewnym sensie odskocznia
wydaje
troszeczkę.
Wydaje się robić coraz bardziej popularne, natomiast zawsze trzeba do tego chyba troszeczkę ostrożnie podchodzić, bo często się w tego typu badaniach może zdarzyć tak, że ktoś, prawda, gotowe ideologie, czy przykłada gotowe klisze, kalki już do materiału, co wtedy w zasadzie oznacza, że tego materiału nie bada, a wypisuje, co mu się wydaje, że tam jest.
A tymczasem trzeba poszukać nowych narzędzi.
Na pewno trzeba się zastanowić.
Malarstwo, motywy malarskie w literaturze. Coś więcej mógłby pan powiedzieć, chociaż w skrócie?
To znaczy motywy malarskie w literaturze to nie były motywy malarskie w literaturze, a w zasadzie temat martwej natury w literaturze. Z tym, że kiedy pozbierałem tych wierszy około 200, okazało się, że ta martwa natura, o której mówi ta poezja, to jest zupełnie co innego niż to, co jest martwą naturą w malarstwie. Że dla poezji bardziej istotne jest jednak to, co niesie samo słowo i samo nawet brzmienie nazwy martwa natura. Akcentuje się bardziej martwość albo bardziej naturę. To w zależności. Dobrze, może nie oszczędzę tutaj słuchaczom cały wywodu, jak to wyglądała praca doktorska.
No tak, to jest, proszę państwa, z naukowcami, że ciężko cokolwiek jest od nich wyciągnąć tak naprawdę.
To trzeba by było na 40 minut.
Jedni nazywają martwą naturą, powiedzmy, kawałek ludzkich zwłok. Prawda, i tu i związek i martwoty i natury. Inni będą pisali o malarstwie. Stąd duży rozrzut, prawda, tematyczny w tym obszarze się
pojawia. Nie, proszę mi wybaczyć tak lekkie podejście, ale też chciałam chociaż żeby mały akcent też na temat tego obszaru pana pracy naukowej się pojawił. Ale mogę jeszcze tak na koniec zapytać, tak trochę półprywatnie, bo bardzo jestem ciekawa, co się teraz dzieje w literaturze rosyjskiej. Też trochę przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, czy niektórzy pisarze to już literatura współczesna, czy już należy o nich myśleć jak o klasyce literatury rosyjskiej. Natomiast co tak naprawdę teraz ciekawego w literaturze rosyjskiej się dzieje? Jakie nazwiska są popularne, modne, jeśli chodzi o ostatnie lata?
Najlepiej byłoby pewnie zaprosić rusycystów, żeby o to zapytać. Natomiast w literaturze rosyjskiej chyba mamy sytuację zbliżoną troszeczkę do polskiej. Mamy to zabawy w literaturze. Tylko teraz pytanie, czy literatury, czy literaturoznawców. Pytania o tożsamość, w postmodernizm. Do najpopularniejszych od jakichś kilkunastu lat na pewno będzie się zaliczał Borys Pielewin, pisarze. Wcześniej dużą popularność osiągały powieści Tatiany Tołstej. Tutaj z kolei właśnie też cały nurt literatury kobiecej. I tu już odrębnie. Zresztą obserwujemy na naszym podwórku też zorientowanie na takie badania, nie powiem brzydko genderowe, ale też istnieje pewien segment autorek, prawda, które już tutaj funkcjonują jako taka klasyka literatury kobiecej, czy jako literatury postmodernistycznej. Natomiast trudno powiedzieć coś, w jakim kierunku by się rosyjska poezja miała teraz rozwijać. Trudno mi na ten temat powiedzieć. Ci klasycy lat 80. w zasadzie już prawie nie funkcjonują. Jednym z chyba z ostatnich, bardziej znanych na gruncie europejskim poetów funkcjonujących jest teraz chyba Lew Rubinstein. No ale to już jest też człowiek lat około 70 prawie.
Ciekawa jestem, na ile w takiej, no nie wiem, działalności naukowej powraca się do klasyki, czyli, no nie wiem, Dostojewski, Bułhakow, czy takie powroty są na czasie teraz, czy zupełnie nie, już w tej chwili nie ma na to mody naukowej?
Znowu trudne pytanie. Czuję się jak na egzaminie. Na pewno to zależy od ośrodka, zależy od tego, prawda, kto był jakąś tam osobą, osobistością dominującą w danym ośrodku. Klasykę uprawiają, czytają Węgrzy. Tutaj Budapeszt i pobliskie uniwersytety, czy w Szeged, czy Veszprem. Tu będzie czytany Dostojewski, Lermontow. Konferencje im poświęcone odbywały się niedawno, choćby z okazji 200-lecia urodzin Lermontowa dwa lata temu w Budapeszcie konferencja. Natomiast slawistyki zachodnie, czy Chorwaci albo Włosi, tutaj będzie, oni, dla nich interesujące jest to, co nowe w literaturze rosyjskiej.
Co się dzieje teraz?
Mhm. Jak, oczywiście te studia nad klasyką w jakimś stopniu też są obecne.
W tle.
Natomiast chyba w mniejszym stopniu znacznie. Mhm.
No dobrze, to już nie będę męczyć w takim razie. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu za obecność w studiu. Dziękuję, że zechcieli Państwo przyjść i oczywiście no, myślę, że moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać i o różnych aspektach Państwa pracy naukowej i o tym, co dzieje się na Wydziale Humanistycznym, ale o jednym warto pamiętać, że dobrze chyba, żeby następcy się pojawiali i źle by było, cokolwiek by się działo w tym szkolnictwie wyższym, żeby zabrakło tych ludzi z pasją i żeby im nie umożliwiać rozwoju naukowego. I chyba z takim życzeniem warto tę rozmowę zakończyć.
Przyłączamy się na pewno.
Pasjonaci są zawsze i wszędzie mile widziani.
Więc trzeba hołubić chyba tych, którzy chcą i którym się chce, bo potem kolejne kadry naukowe, nie tylko Wydziału Humanistycznego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego,
tak, który... Dlatego też staram się, powiedzmy, nie odpowiadaj, że nie wiem, albo zapytaj kogoś. No staram się też, powiedzmy, kiedy mnie ktoś o coś pyta, dobrze, sprawdzę, poszukam i odpowiedzieć, no pomóc, jeśli się taka okazja, powiedzmy, zdarza.
No i może też warto w studentach takie przekonanie pielęgnować, że no jest jednak szansa tego, żeby oni mogli w przyszłości tą pracą naukową się zajmować, że nie ma co drwić, że humanista nie znajdzie pracy w zawodzie, co więcej, nie znajdzie pracy no, w swojej macierzystej placówce, bo być może jednak uda się i coś z tego będzie, jeśli nie w tej, to w innej.
No też im lepszy student, im lepiej przejdzie przez studia, tym większą ma szansę potem na znalezienie pracy, nawet no nie musi to być uczelnia. Nie można też powiedzieć, że wiedza humanistyczna się nigdzie nie przydaje, bo jest wiele zawodów, gdzie wiedzę humanistyczną obficie się wykorzystuje i nie muszą to być zawody nauczycielskie.
No tak, wydaje się, że po prostu studia przede wszystkim powinny uczyć myślenia.
Tak.
Zawód
myślenia, szukania informacji.
Nie ma takich studiów, które w zasadzie od razu przygotują do zawodu.
Od tego nawet, jest szkoła zawodowa.
Nawet w tych, powiedzmy, technicznych ściśle ci pracownicy, ci absolwenci będą musieli później jeszcze od nowa przyuczać się do wszystkiego.
25 lat Wydziału Humanistycznego, by dalej, oby więcej, no i oby w jak najlepszej jakości kształcenia, bo to jest chyba najważniejsze. Z nami dzisiaj i byli studenci, absolwenci i obecni pracownicy naukowi. Pani doktor Martyna Jurzyk, dziękuję bardzo serdecznie.
Ja dziękuję.
I pan doktor Roman Bobryk, dziękuję.
Dziękuję bardzo.